Kochani, wyobraźmy sobie człowieka chorego. Mi tak ostatnio to nie jest trudno to jakoś sobie wyobrazić, ale wyobraźmy sobie człowieka, który cierpi, który jest chory, który od 38 lat czeka na jakąś przemianę, na to, że jego życie się zmieni, że coś się wydarzy, że jego cierpienie skończy się. I wiecie, każdego dnia jest taka sama rutyna. Budzi się w pewnym miejscu, obok pewnej sadzawki, widzi innych ludzi, widzi innych chorych, którzy czasem odchodzą uzdrowieni. A on tu wciąż jest. On jest na tym miejscu. Jego nadzieja miesza się z rozczarowaniem. Mało tego, nie ma człowieka, który by dostrzegł, że on cierpi i pomógł mu w jego cierpieniu. Jest tylko samotność, jest bezsilność, jest rozczarowanie. I wtedy przychodzi Jezus, nie pyta o przeszłość, nie pyta o zasady, nie pyta o to, czy jest akurat dobry dzień na spotkanie z tym człowiekiem, czy trafił w dobry dzień tygodnia, ale zadaje mu proste pytanie, czy chcesz być zdrowy? Następnie wypowiada słowa, które są pełne mocy, pełne autorytetu i mówi do niego, wstań, weź swoje łoże i chodź. Niektórzy pewnie wiedzą, co to za historia, o której powiedziałem. Znacie pewnie historię uzdrowionego paralityka przy sadzawce Betesda, ale dziś zapraszam was, abyśmy spojrzeli na tą historię takim świeżym okiem, bo w tej historii kryje się coś więcej niż cud fizycznego uzdrowienia człowieka. Moim pragnieniem dzisiaj, kiedy będę się z wami dzielił tym słowem, jest to, żebyśmy dostrzegli w tej historii dwie rzeczy. Po pierwsze, w jaki sposób Jezus objawia swoją moc w miejscu takiej, można powiedzieć, największej słabości, ale też po drugie, dokąd ta moc Jezusa ma nas tak naprawdę zaprowadzić, bo chodzi coś więcej niż poprawę jakości naszego życia, niż te cielesne uzdrowienie, niż załatwienie jakiegoś tematu, załatwienie sprawy. I kochani, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, piąty rozdział Ewangelii Jana i od pierwszego wersetu. Czytajcie razem ze mną, jeśli macie, jeżeli możemy nawet też tutaj wyświetlić, to będzie ok. To jest od pierwszego wersetu, piąty rozdział Ewangelii Jana, może do 13 sobie przeczytajmy. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć ganków. Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszanie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszenie wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział, Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął posłanie i chodził. A tego dnia był szabat. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego, jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie, weź swoje posłanie i chodź. I pytali go, który człowiek ci powiedział, weź swoje posłanie i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. Oczywiście historia się dalej toczy i będziemy ją dalej czytać, ale na razie w tym miejscu się zatrzymajmy. Fragment, który przeczytaliśmy, zaczyna się słowami, które tutaj Jan przytacza, potem było święto żydowskie. Czyli tłem tego całego wydarzenia jest jedno z trzech wielkich świąt pielgrzymkowych tak zwanych, na które każdy Żyd, dorosły mężczyzna szczególnie, miał obowiązek stawić się przed Panem świątyni, I oczywiście, choć Jan nie podaje wprost, jakie to było święto, wiele na to wskazuje z treści, że była to żydowska Pascha. Grecki tekst tutaj mówi o tym, że było to miejsce nie tyle przy bramie owczej, ponieważ nie występuje tutaj w oryginalnym tekście słowo brama, tylko jest jakby, czytając tak interlinearnie, dosłownie, że przy owcach. Jest przy owcach, jest ta sadzawka, o której dzisiaj mówimy. Z jakiegoś powodu Jan tego nie opisał, być może dla Żydów to jest to rzecz oczywista, którzy czytają tą historię. Niemniej jednak myślę, że dzisiaj nie będziemy się skupiać na żydowskim święcie Paschy, ani na tym tle za bardzo. Myślę, że kiedyś usługiwałem na ten temat i mówiłem o tym szerzej w kontekście właśnie tego święta. Ale fakt faktem, że Jezus pojawia się tam w tym miejscu, gdzie być może właśnie sprzedawano, przygotowywano baranki paschalne, aby zakupić takiego baranka i złożyć je w ofierze w świątyni. Ale tam właśnie pojawia się Jezus i Jan pisze, że właśnie skieruje swoje kroki do tej sadzawki Betesda, który dosłownie w języku hebrajskim oznacza dom miłosierdzia, dom łaski, w której, jak czytamy, leżało wielu chorych, wielu niedołężnych, czekając na poruszenie wody. Uwaga Jezusa skierowana jest na jednego człowieka, nie na wszystkich, mianowicie na tego człowieka, o którym tutaj Jan opisuje, chorego od 38 lat. Przez chwilę pomyślmy, ile to jest 38 lat. Ja nie wiem, czy jest tutaj taka osoba, która by mogła powiedzieć, że to jest połowę mojego życia. Chyba nie. Większość życia każdego z nas, ten człowiek był chory, zmagał się z jakimś cierpieniem. Wiecie, ja kiedy miałem tą swoją nogę w ortezie i to można powiedzieć jakieś ograniczenie, może za duże słowo cierpienie, bo to raczej bym chyba do tej kategorii nie podciągał, no ale to było zmaganie jakieś w moim życiu i te 6 tygodni to się ciągnęło w nieskończoność. Dosłownie w nieskończoność. Ja sobie teraz mogę wyobrazić lata zmagania się z jakąś chorobą. Wiecie, nam się łatwo czyta taki tekst. On szybko mija. Jesteśmy w stanie go w ciągu 2 minut przeczytać, ale kiedy się pochylimy nad tym człowiekiem, zobaczymy, że rzeczywiście było to cierpienie. Wtrącę taką ważną kwestię. Niektórzy bibliści widzą w tej liczbie 38, taką aluzję do 38 lat błądzenia Izraela w pustyni, czyli od momentu buntu Izraela w Kadesz aż do końca pokolenia, które wyszło z Egiptu, które było nieposłuszne. Wiemy, że dla Izraela to był czas takiej stagnacji, czas nieposłuszeństwa, czas takiego martwego punktu, czas oczekiwania, aż minie to pokolenie, bycia w takim nie tym miejscu, co powinni być, prawda? Bo oni mieli wejść do ziemi obiecanej. Wyszli z Egiptu po to, żeby wejść do ziemi obiecanej. Natomiast znaleźli się przez 38 lat w miejscu, w którym nie powinni się znaleźć. Który jakby nie był przeznaczony dla nich. Tak wtrąciłem tylko. Taka ciekawostka. Jezus kieruje pytanie do człowieka, który na pewno nie chciał być w tym miejscu, w którym był. Bo nie powiemy, że człowiek chciał od 38 lat być w tym miejscu, w którym się znalazł. Jezus zadaje mu to pytanie, czy chcesz być zdrowy? Można powiedzieć pytanie bardzo oczywiste, czy retoryczne. No jasne, że chce pewnie, no chce ten człowiek być chory, ktoś by nie chciał. Ale z drugiej strony to pytanie jest bardzo głębokie, ono sięga do wnętrza tego człowieka. Ja w tym pytaniu widzę coś niezwykłego. Ono pokazuje, że Jezus nie działa tak automatycznie, tak schematycznie, że my sobie coś myślimy, że tak będzie, jest schemat, Jezus przychodzi, uzdrawia. On chce jakby taki nawiązać kontakt z człowiekiem i chce odpowiedzi serca, chce decyzji, chce gotowości na zmiany. I też odpowiedź jest nieoczywista, bo chory nie odpowiada Jezusowi, tak chcę. Oczywiście, że chce, ale jego myśli biegną zupełnie w innym kierunku. On jest skupiony zupełnie na czym innym. Mówi, nie mam człowieka. Nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do tej sadzawki. Po pierwsze, jego cała uwaga jest skupiona na sadzawce, że tam jest ten ratunek, tam jest jego uzdrowienie. No, ale nie ma środka do tego, żeby się do tej sadzawki dostać, bo sam nie jest w stanie, jak czytaliśmy. Ale po drugie, ujawnia to jego serce, serce tego człowieka, ponieważ pokazuje, ile bólu, ile samotności jest w środku tego człowieka. Być może jeszcze bardziej niż ta choroba bolało go to, że przez 38 lat nie znalazł się nikt, kto by mu pomógł, który by zauważył go, zauważył jego problem i pomógł mu wejść do tej sadzawki. Można powiedzieć 38 lat bycia na pustyni. Może to porównanie nie jest takie wcale głupie. Ten człowiek widzi ludzi, widzi, że na jego oczach odchodzą zdrowi, a on tu wciąż jest. Nadzieja i rozczarowanie. Nie ma człowieka, który by mu pomógł. Jest tylko samotność i jest tylko bezsilność. I wtedy Jezus nie pyta więcej, nie zadaje różnych pytań, ale w autorytecie mówi do niego: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Wiecie, tak chcę wtrącić tutaj parę myśli. My jako wierzący często myślimy w naszym czasami zmaganiu, w naszej takiej stagnacji, której jesteśmy w miejscu, w którym się znaleźliśmy, w którym nie powinniśmy być, albo w którym nie chcemy być, że przełom przyjdzie wtedy, kiedy poruszy się woda, kiedy coś się wydarzy, kiedy Bóg zadziała w jakiś spektakularny sposób, kiedy ktoś pomoże, kiedyś ktoś się znajdzie, kto mi pomoże, a może gdzieś pojadę i się coś wydarzy, a może jakaś konferencja, a może wyjazd, a może coś, a może no gdzieś się ta woda poruszy. Oczekujemy poruszenia, a nie tak naprawdę działającego Jezusa. Ale Jezus nie czeka na poruszenie wody. On przychodzi poza schematem, poza szablonem, bo nam się wydaje, że na przykład jak ludzi dużo będzie, albo będzie taka atmosfera uwielbienia fajna, taka fajne pieśni będą, to wtedy tak to zadziała wszystko, nie? Tak mnie to dotknie, albo jakiś kaznodzieja przyjedzie. Ale czasami te nasze oczekiwania wcale nie spotykają się z rzeczywistością. Bardziej jedziemy na emocjach, a nie ze spotkaniem z żywym Bogiem, z żywym Jezusem. Jezus wypowiada jedno słowo: wstań, i to wystarcza temu człowiekowi. Nie ma nic więcej, ponieważ to nie rytuał, nie okoliczności jakiegoś wydarzenia czy czegokolwiek uzdrawiają, ale uzdrawia jego słowo, to co on powie. Kochani, i czytamy, że ten człowiek na słowo Jezusa natychmiast staje na nogi. Jego sytuacja, można powiedzieć, diametralnie się zmienia. I może by było skończyć kazanie. Kazanie o uzdrowieniu, o Bożym przełomie, że ten przełom nastąpił. Ale kochani, nie zwracamy nigdy, znaczy czasami nie zwracamy uwagi na to, o czym Jan nam tak naprawdę komunikuje. Co Jan przez ten fragment cały chce nam powiedzieć? Co Bóg chce powiedzieć przez ten fragment do naszego życia, dla nas? Myślę, że Jan komunikuje nam, że to nie jest jakaś tam historia człowieka, uzdrowionego człowieka, ale jest to wyraźny znak wypełnienia się zapowiedzi na temat Mesjasza. Oto wypełniają się słowa, że niewidomi przejrzą, że chromi będą chodzić, że niemi zaśpiewają. To zapowiadali prorocy w Starym Testamencie. To na przykład zapowiadał Izajasz, który mówił w 35 rozdziale takie słowa od 4 wersetu. Mówcie do zatrwożonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Te i wiele, wiele innych zapowiedzi oto się wypełniają. Bo to nie tylko ta historia. Apostoł Jan mówi o wielu innych historiach, kiedy ślepy zaczyna widzieć, kiedy głuchy zaczyna słyszeć. Te wszystkie takie małe rzeczy, one komunikują czytelnikowi, że oto te słowa wypełniły się. Żydzi naprawdę oczekiwali, że nadejdzie dzień, kiedy Mesjasz przyniesie uzdrowienie, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy właśnie chromy wstanie, kiedy na głos Pana chromy zacznie chodzić. I zobaczcie, te słowa właśnie poprzez tą historię pokazują, że właśnie się to dzieje. Nie dzieje się to przez jakąś kurację, nie dzieje się to przez godzinną modlitwę, poruszenie wody czy cokolwiek innego, ale Jezus czyni to słowem bezpośrednio, a w dodatku w dzień w szabat. Co to manifestuje? Jezus manifestuje swój boski autorytet, swoją boską moc. No ale czytamy, że zamiast radości teraz, tutaj zamiast aprobaty, zamiast zobaczyć, co się tak naprawdę wydarzyło, z tego faktu natychmiast rodzi się konflikt. Dlaczego? No dlatego, że jest napisane, że właśnie tego dnia był szabat. To jest, apostoł Jan to podkreśla, że no dzień szabatu Jezus uzdrawia. Mało tego, na słowa Jezusa ten człowiek bierze swoje posłanie i idzie, a to dla faryzeuszy czy przywódców religijnych było złamaniem ich zasad. Żydowska tradycja, nie wiem czy wiemy, jeśli nie wiemy to powiem, bo muszę to powiedzieć, zresztą opisana dokładnie w Misznie w rozdziale na temat szabatu, definiuje aż 39 kategorii zakazanych prac, w tym przenoszenie różnych rzeczy w dzień szabatu. Według żydowskich uczonych, oni tak interpretowali, że człowiek nie może nic wnosić w dzień szabatu. Nie może wziąć swojego posłania i chodzić. To było złamanie totalne prawa rabinicznego, ale uwaga, niekoniecznie złamanie prawa Mojżesza. To było złamanie ich zasad, ich interpretacji, co można było w szabat robić, a co nie można było. To się kłóciło z ich zasadami. Jezus mówi do człowieka, weź swoje posłanie i idź. I ten człowiek to czyni. I to rzeczywiście, jak czytamy, zdenerwowało przywódców religijnych, którzy zamiast wejrzeć w tą sytuację, co teraz się właśnie wydarzyło, oni widzą tylko naruszenie ich zasad. Nie dostrzegają kompletnie człowieka w tym wszystkim. Nie widzą tego, że został uzdrowiony, ale widzą to, że ktoś złamał zasady. Czytamy dalej, że ten konflikt trwa. On się nie został jakoś tutaj złagodzony, ale czytamy, że z powodu tego, co się wydarzyło, oni chcieli zabić Jezusa. I wiecie co? I teraz co na to Jezus? Co Jezus odpowiada tej całej sytuacji? Odpowiedź jest zaskakująca i odpowiedź jest niezwykła. Jezus mówi do nich, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. To było stwierdzenie rewolucyjne. Żydzi wiedzieli, że Bóg nigdy nie przestaje działać. Nie ma ani dnia pauzy. Nie ma szabatu. Nie ma, jego działanie nie kończy się w szabat. Tym bardziej właśnie w szabat Bóg działa. Gdyby Bóg odpoczął, świat by przestał istnieć. Takie było myślenie Żydów. Zresztą to, o czym mówię, możemy przeczytać na początku listu do Hebrajczyków, gdzie autor listu opisuje Jezusa jako odbicie, odzwierciedlenie chwały czy istoty Boga. Mówi, że Jezus jest odbiciem, urzeczywistnieniem chwały Ojca. I mówi tak, On, który, to jest pierwszy rozdział, trzeci werset, On, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, tak jak Ojciec jest odbiciem chwały Ojca. Jest napisane tutaj już o Jezusie, że wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To już, to, że zasiadł po prawicy, to już jest temat na kolejne kazanie, bo to też o tym mówi, o tym autorytecie. W każdym bądź razie autor listu do Hebrajczyków mówi o Synu, który jest odbiciem, pieczęcią, odblaskiem chwały Ojca i podtrzymuje ten świat, wszystko co istnieje, słowem swojej mocy. Mówiliśmy to 2 tygodnie temu troszeczkę na ten temat. Nawet w szabat, czy tym bardziej w szabat, nie przestaje. I Żydzi o tym dobrze wiedzieli, że Bóg działa, że Bóg nie przestaje działać. No ale Żydzi też wiedzieli, że nikt nie śmiał powiedzieć, że ma udział w tym samym dziele Ojca. A Jezus właśnie to ogłasza. A Jezus właśnie o tym mówi. Ogłasza, że Jego działanie jest równe działaniu Boga aż dotąd, aż do tego momentu. I mówi, Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Nie przestaje działać. Wiecie, to stwierdzenie wcale nie było po to, żeby teraz dyskutować z Żydami, przywódcami żydowskimi, ani aby ich jakoś sprowokować, ale aby ukazać swoją boskość. To była deklaracja boskości Jezusa. I to dlatego Żydzi chcieli go zabić. Nie dlatego, że złamał tylko szabat, ale za to, że czynił siebie równym Bogu. I to czytamy w 18 wersecie. I wtedy Jezus wyjaśnia jeszcze głębiej. On się nie wycofuje w tym momencie. Nie łagodzi słów wcale. Nie mówi, jak politycy czasami mówią, żeby tak teraz załagodzić tą sytuację, żeby tak nie myśleć o tym tak radykalnie. Ja nie miałem to na myśli. Przeciwnie. Jezus pogłębia je i mówi, syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, co czyni ojciec. Wcale to nie oznacza, moi drodzy, że Jezus jest w tym działaniu pasywny i jakby nie może nic działać, jakby jest kimś ograniczonym. Tu w ogóle o to nie chodzi. On pokazuje, że ojciec i syn są w doskonałej relacji. W doskonałej relacji, w doskonałej symbiozie ze sobą. Że to, co syn widzi u ojca, to czyni, co ojciec czyni. Dalej, werset 21, jeszcze Jezus nie zatrzymuje się i mówi tak, jak ojciec daje życie, tak i syn daje życie tym, którym chce. Wiecie, na pewno jak czytamy Biblię, to wiemy, że to prerogatywa Boża, że Bóg ma tą prerogatywę zarezerwowaną wyłącznie dla siebie, czyli Bóg jest dawcą życia. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale Jezus mówi, że i Syn daje życie tym, którym chce dać. Więc to jest kolejne takie, można powiedzieć, bardzo mocne stwierdzenie. Jezus idzie dalej, mówi, że Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd powierzył Synowi. Wow, to już nie tylko chodzi o moc, o uzdrawianie, o działanie Boże. To nie chodzi o dawanie życia, ale także o ostateczny autorytet nad losem wiecznym każdego człowieka. No to już powiem wam, że to jest szokujące, co Jezus mówi. Tu albo można powiedzieć, rzeczywiście Syn Boży przyszedł, Mesjasz przyszedł, albo człowiek stracił rozum. To co mówi. Aby, tak jak mówi Jezus dalej, wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Tak samo. Zresztą, kiedy spojrzymy na to, co apostoł Paweł pisał, to Paweł pisał bardzo mocne słowa, które nawiązują do tego, co właśnie tutaj Jezus powiedział. Czyli, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. W liście do Rzymian Paweł w 14 rozdziale, w 10 wersecie i poniżej mówi tak. Wszyscy bowiem staniemy przed czym? Przed Trybunałem Chrystusa. Napisane jest bowiem, jak żyje, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a wszelki język będzie wyznawać Boga. W liście do Filipian w 2 rozdziale, 9 wersecie i poniżej czytamy. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, mówiąc o Chrystusie. I obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby co? Aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych, którzy są w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest kim? Adonai jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca, mówi Jezus. I tutaj dalej pada jedno z najmocniejszych, bym to tak powiedział, chrystologicznych stwierdzeń, nie wiem, czy nawet nie w całej Biblii. Bardzo, bardzo ważnych stwierdzeń w 23 wersecie. Jezus mówi tak, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. To jest objawienie absolutnie niezwykłe. Zobaczcie, nie można tak naprawdę czcić Boga, odrzucając Jezusa. I to, o czym teraz powiedział Jezus, to jest serce konfliktu z tymi religijnymi przywódcami. Oni uważali, że służą Bogu, że czczą Ojca, ale odrzucali Jego Syna. i tak naprawdę w tym odrzucali samego Boga. Kulminacją tych wszystkich wypowiedzi, o której czytaliśmy, jest obietnica, którą Jezus mówi, obietnica niezwykła, obietnica życia wiecznego. Bardzo poruszyło moje serce, kiedy to czytałem, bardzo mocno. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jak już Jezus dochodzi do takiego sedna i chce coś tak wyartykułować, mówi zaprawdę, zaprawdę. Myślę, że to jest bardzo ważne, te słowa, które Jezus mówi. I teraz Jezus mówi tak, kto słucha mojego słowa. I wiecie, ja już tutaj kolejne kazanie mógłbym zbudować, bo moglibyśmy powiedzieć, co to znaczy słuchać mojego słowa. Bo to nie chodzi tylko usłyszeć jego słowo. Jest coś więcej. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, no to teraz Ojciec zapowiadał przyjście Mesjasza. To Ojciec daje świadectwo o tym, że Mesjasz miał przyjść, że oto przyjdzie ten, który właśnie będzie uzdrawiał głuchych, będzie uzdrawiał ślepych, będzie chromych uzdrawiał. To się dzieje. W tej historii to się wszystko dzieje. Więc Jezus mówi i wierzy temu, który mnie posłał, czyli Ojcu, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Nie wiem, czy to zwróciliście na to uwagę, ale Jezus mówi tutaj w czasie teraźniejszym, rzeczywiście w tekście greckim jest czas teraźniejszy użyty, nie mówi będzie miał życie wieczne, ale mówi ma życie wieczne. To znaczy, że to życie zaczyna się już teraz w chwili wiary, chwili posłuszeństwa, decyzji, aby być posłusznym jego słowu, tego, co Jezus mówi. Aby uwierzyć świadectwu Ojca, który wydał o Jezusie Chrystusie. No i teraz w tej całej długiej historii widzimy naprawdę głęboki sens. Ponieważ ta historia to wcale nie jest historia o uzdrowieniu jakiegoś tam paralityka. Nie chcę tak umniejszać tego uzdrowienia, bo to uzdrowienie było spektakularne i wielkie. Ale ono nie jest o tym, nie jest sednem, sercem tego wszystkiego. To jest objawienie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który ma moc uzdrawiać paralityków, ale nie tylko. Ma moc przywracać życie martwym duchowo. Można powiedzieć, ten człowiek czekał przy sadzawce na ruch wody, aż ta woda się poruszy. Był na tym skupiony, ale przyszedł do niego ten, który nie tyle porusza wodą, co porusza życiem. Poruszył jego życie. Przez 38 lat był zapomniany, był chory, samotny. Nikt na niego nie zwracał uwagi. To był dramat, to była trauma. To był koszmar, ale jest coś gorszego. Jest coś gorszego. Czy teraz wyobrażacie sobie coś gorszego? Ucieka nam w tej całej historii jeszcze parę szczegółów. Mianowicie, że kiedy ten człowiek został uzdrowiony, czytamy o tym, że ten człowiek poszedł i powiedział Żydom, tu jest mowa o przywódcach żydowskich, nie tyle Żydom jako naród, że to Jezus go uzdrowił, że to On to uzdrowił, że to On to zrobił. Jezus później idzie do świątyni i znajduje tego człowieka i mówi mu coś, co zadziwia. Coś, co umyka naszej uwadze. Mówi do niego, nie grzesz więcej, nie pozostań w tym miejscu, nie bądź, nie trwaj w tym grzechu, aby ci się nie przydarzyło coś gorszego. Zawsze jak czytałem tą historię, to sobie mówię, wow, no to tak, no to ten człowiek grzeszył, żył w grzechu, dlatego go spotkało to, co go spotkało i teraz jak pójdzie, będzie grzeszył dalej, to go spotka jeszcze coś bardziej, no to mówię, no to może kalectwo do końca życia powiązane ze ślepotą i głuchotą, to będzie to gorsze. W tych kategoriach człowiek tak myśli. Nie dostrzega, co może być gorszego. Ja sobie to tak wyobrażałem. Ale ta cała wypowiedź długa, o której mówiliśmy, ta cała historia prowadzi nas w zupełnie innym kierunku. Ona nie ukazuje Jezusa, który przychodzi do domu miłosierdzia, do domu łaski i który mówi, że teraz będzie ślepy, głuchy i kaleki i jeszcze coś do tego. Ale mówi, że musisz przestać, bo jest coś gorszego. Co to takiego? Gorsze jest życie oddzielone od Boga. Życie w grzechu prowadzi do czego? Do potępienia. do sądu prowadzi. Choroba, choć trudna, 38 lat, ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc, ale kończy się i tak ze z czasem śmierci. I człowiek staje przed Panem, przed sądem. Grzech, jeśli nie zostanie przebaczony, ma konsekwencje wieczne. To jest gorsze niż jakakolwiek najgorsza, którą możemy sobie wyobrazić, choroba. Dlatego Jezus ostrzega, nie wracaj do grzechu, czy nie trwaj właściwie w tym grzechu. Nie bądź dalej, nie pozostań tam, bo może spotkać cię coś gorszego. Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest nie zauważyć, że przychodzi do twojego życia ten, który daje ci życie. Jest odrzucić zbawienie w Jezusie Chrystusie. Życie bez Jezusa jest życiem bez Ojca. Jest życiem bez Boga. Jest czymś dużo gorszym od choroby. A to właśnie robili przywódcy żydowscy. Tak jak mówiliśmy, uznawali się za tych, którzy znają Boga, którzy wszystko interpretują jak trzeba, którzy mają swoje zasady, których nie wolno łamać, ale odrzucali Boga, bo odrzucali Jezusa jako Mesjasza. Odrzucili tego, który przyszedł do domu miłosierdzia. Nie tylko z mocą, ale właśnie i z miłosierdziem, litując się nad człowiekiem. Kochani, Jezus ostrzegał, nie grzesz więcej, żeby ci się coś więcej czy gorszego nie przydarzyło. Ta historia, można powiedzieć, kończy się wielkim ostrzeżeniem. Człowiek został uzdrowiony, bez dwóch zdań, ale można sobie zadać pytanie, czy on poszedł za Jezusem? Czy on poszedł za Jezusem? To jest coś niezwykłego, ponieważ czytamy, że on poszedł właściwie i doniósł Żydom, żydowskim przywódcom, że Jezus to uczynił w szabat. Nie wiem, czy dokonała się zmiana w sercu. Nie jest tu opisane, ale możemy takie delikatne wnioski wyciągnąć sobie, że coś tu jakby nie zagrało. Że to, co mówił Jezus później do tego człowieka, odnalazł go w świątyni specjalnie i mówi, nie rób tego więcej. Nie trwaj w grzechu. Nie czyń dalej tego. Bo coś gorszego może ci się przydarzyć. To gorsze to nie jest wcale, że będzie znowu kalekim do końca życia i ślepym i głuchym. Tylko gorsze jest to oddzielenie od Boga. Wieczne oddzielenie. To jest dużo gorsze. I kochani, dla nas lekcja dzisiaj, żebyśmy rzeczywiście nie szli za takim złym przykładem człowieka, który oczekuje którego uwaga jest skupiona na czymś innym. Na cudzie, na poruszeniu wody, na atmosferze, na nie wiem czymś jeszcze. Bo przychodzi do twojego życia ten, który ma moc uzdrowić cię, który wystarczy, że powie słowo i twoja historia się zmienia. Tylko pytanie, czy ta historia, która się w twoim życiu zmieni, ona cię prowadzi do Ojca, prowadzi cię w Boże ramiona. Czy rzeczywiście jesteś gotowy, żeby być Mu posłusznym, żeby tak jak Jezus powiedział, słuchać Jego słowa i wierzyć temu, którego On posłał. Zawierzyć, uwierzyć. Myślę, że każdy z nas powinien, za chwilę staniemy, odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo to słowo jest do każdego z nas. Każdy z nas zna odpowiedź, jak jest w naszym życiu. Dlatego, kochani, powstajmy i zawołajmy do Pana, zawołajmy